Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. W studiu goście dzisiaj zaproszenie Radia Gdańsk przyjęli Ewa Lider, reprezentująca Nowoczesną.
Dzień dobry.
Tadeusz Eziewicz, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam.
Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry.
Udział Polski w szczycie Grupy Wyszehradzkiej z udziałem premiera Izraela Benjamina Netanyahu stoi pod znakiem zapytania. W sygnałach dnia w radiowej jedynce minister Michał Dworczyk mówi: czekamy na zdecydowaną reakcję władz izraelskich, ale decyzje w tej sprawie zapadną w ciągu najbliższych godzin. Udział Polski w szczycie stoi pod znakiem zapytania. Najpierw usłyszeliśmy o tym, że nie weźmie udziału w szczycie premier Polski Mateusz Morawiecki, miał wziąć udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, no ale doszła niestety wypowiedź szefa MSZ-u Izraela, pana Izraela Katza, który zacytował słowa Itzhaka Szamira o Polakach wysysających rzekomo antysemityzm z mlekiem matki. To wylało falę oburzenia także na Twitterze. Są zamieszczane na Twitterze zdjęcia Polaków ratujących Żydów z pytaniem do pana Katza, czy też ci Polacy, którzy ratowali Żydów, wysyli antysemityzm z mlekiem matki. Czy Polska w ogóle weźmie udział w tym szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu? Janusz Śniadek.
Więc ja myślę, że skandaliczność tych wypowiedzi nie pozostawia cienia wątpliwości. Ja muszę przyznać, że tutaj również pewne dwuznaczności powtarzające się nieustannie w wypowiedziach premiera Netanyahu i ten pomimo dementi składanych szybko przez ambasador Izraela w Polsce.
Było dementi, panie pośle, była też rozmowa telefoniczna premierów Morawieckiego i Netanyahu. Premier Morawiecki miał usłyszeć, że premier Netanyahu nie wypowiedział słów o polskim narodzie kolaborującym z nazistami, tylko o pojedynczych Polakach, którzy w taki sposób działają.
Nie, no więc oczywiście, że było to dementi. Gdyby na tym się miało kończyć, to myślę, że ta reakcja pana premiera Morawieckiego po rozmowie osobistej z panem Netanyahu byłoby i tak dość mocnym i wyraźnym sygnałem, że my nie zamierzamy tolerować mimo wszystko jakichś dwuznacznych wypowiedzi, które dają pretekst w ogóle do tego typu oskarżeń. Natomiast w tej chwili ten cytat, przywołanie sprzed 30 lat co prawda wypowiedzi o Polakach wysysających antysemityzm mlekiem matki jest już rzeczą tak skandaliczną, że tutaj z całą pewnością dużo bardziej stanowcze reakcje są celowo i potrzebne i że żadna temperatura czy gorączka przedwyborcza w Izraelu nie usprawiedliwia takich wypowiedzi. Więc
skąd one się biorą? Czy to jest element gry wewnętrznej, gry przedwyborczej w Izraelu i niestety Polska staje się ofiarą? Bo jak dzisiaj czytamy na jedynce, na okładce Rzeczpospolitej, w Polsce Żydzi bez lęku, taki tytuł i podtytuł: fala antysemityzmu uderza w zachodnią Europę. W naszym kraju Żydzi czują się bezpiecznie, między innymi naczelny rabin polski Michael Schudrich mówi tak: w Polsce czuję się bardzo bezpiecznie, o wiele bezpieczniej niż w Paryżu, gdzie muszę stale uważać na otoczenie. Jeśli wprowadzimy monitoring na naszych synagog, to w obawie przed ekstremistami, którzy mogliby przyjechać z zachodu. Polska wydaje się krajem tolerancyjnym.
No więc właśnie okazuje się, że te antypolskie wypowiedzi najczęściej zdarzają się w ogóle poza granicami kraju, w środowiskach, wśród ludzi, którzy no, słabo znają relacje i rzeczywiste stosunki w Polsce. I to się bierze zwyczajnie, tak jak istnieje na świecie realnie antysemityzm, tak jest coś takiego jak antypolonizm i pewne gry interesów. Zresztą sytuacja i temperatura debat politycznych w Polsce pokazuje, że w pewnych sytuacjach emocje biorą górę nad rozumem i padają wypowiedzi po prostu niemądre.
Czy obstawiałby pan w takim razie, że Polska nie weźmie udziału w tym szczycie?
Myślę, że jest to prawdopodobne. Jeśli nie będzie jakiegoś zdecydowanego dementi ze strony władz Izraela, to wcale bym się tym nie zdziwił.
Ewa Lider, jak walczyć o dobre imię Polski, zmagać się z tymi wypowiedziami, z którymi się stykamy, także stykaliśmy się przy okazji konferencji bliskowschodniej w Warszawie.
Myślę, że tutaj jest kluczowe jest słowo dyplomacja i wieloletnie praca nad tym, żeby dwie strony miały dobre porozumienie, na podmiotowe porozumienie. Ale jeśli takie porozumienie psuje się, wychodzą takie ustawy jak o IPN-ie niedawno, które spowodowały nie tylko zaognienie stosunków międzynarodowych, ale również złą prasę w Izraelu na nasz temat. Myślę, że to też jest przyczyna tego, że w trakcie kampanii ludzie oczekują właśnie takich wypowiedzi, więc myślę, że to jest długoletnia praca rządu. Tutaj rząd PiSu niestety zawalił na pełnej linii politykę zagraniczną w tym zakresie. No ale takie są fakty, no pan się może tu śmiać, a takie są fakty właśnie. Natomiast, ale nie, ja nie skończyłam jeszcze, ja nie skończyłam, panie pośle, nie skończyłam. Chciałam powiedzieć, że oczywiście ja jestem tym wypowiedziami oburzona. Obrazili nas i Izraelczycy, ale również...
Dlaczego to czynią w takim razie?
Amerykanie, tak?
No pani korespondentka, tak, pani Mitchell, korespondentka wieloletnia stacji NBC.
Więc niestety polityka zagraniczna właśnie polega na tym, żeby budować kontakty dyplomatyczne spokojnie, bez obrażania się wzajemnego. Więc myślę, że to po prostu niestety przyczyną jest polityka zagraniczna, którą prowadzi PiS. To po pierwsze. A teraz musimy reagować. Musimy reagować na to, co się teraz wydarzyło i na to, co...
To może krótko ad vocem poseł Śniadek jeszcze o tym zawaleniu polityki zagranicznej, potem pozostali.
Więc ja przyznam, że tu pani wypowiedź jest doskonale przykładem tego utraty rozsądku w chwilach jakichś emocji.
Proszę mnie nie obrażać, dobrze?
Więc powtarzam swoje. Merytorycznie uważam, że właśnie tutaj brakuje. Ja myślę, że tu warto zacytować preambułę z Konstytucji 3 maja, gdzie jest taka fraza mówiąca o tym, że ponad wolność zewnętrzną, ponad życie i własną egzystencję polityczną ceni się dobro ojczyzny, dobro wspólne. Myślę, że tutaj dzisiaj w Polsce też mamy często przykłady, gdzie dobro wspólne i dobro ojczyzny ma się za nic, a wyłącznie własna egzystencja polityczna jest tym racją najwyższą, usprawiedliwiającą każdą wypowiedź, czego mamy przykłady co chwilę.
Tadeusz Ziewicz.
Ja nie wiem, do kogo poseł Śniadek odnosił cytat, który przed chwilą przedstawił. Natomiast jeżeli chodzi o temat, który wywołał pan redaktor. Przede wszystkim tak. Polska polityka zagraniczna jest w kolejnym kryzysie. Zamiast szukać sojuszników, pozyskiwać sojuszników, mamy kolejny front. Front, który chyba można było przewidzieć.
Mamy znaczącego sojusznika, panie pośle. No to widzieliśmy podczas ostatniej... No Stany Zjednoczone, to widzieliśmy podczas ostatniej konferencji bliskowschodniej.
Czy sojusznika? Ja mam wrażenie, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi raczej coraz bardziej przypominają takie relacje wasalskie, bardziej takiego kraju kolonialnego niż poważnego sojusznika, ale to trochę inny wątek.
Ale to się tutaj zatrzymajmy. Czego pan wnioskuje w takim razie, że to jest kraj wasalny? Robimy po prostu interesy z Amerykanami. To jest strategia win-win. Obie strony zyskują.
Robimy interesy takie, że kupujemy amerykański sprzęt.
W zamian za bezpieczeństwo.
Czy w zamian? Czy może pan rzeczywiście obronić tą tezę? Czy ta relacja jest taka wprost i do udowodnienia? Czy organizowanie tej konferencji w tym czasie, w tym miejscu jest zgodne z polską racją stanu w sytuacji, kiedy Europa
przybliża do budowy stałych władz amerykańskich, to nas przybliża do bezpieczeństwa.
Kontestuje politykę amerykańską, politykę bliskowschodnią. Czy nam się opłaca w tym momencie iść pod prąd z Amerykanami, nie wiedząc do końca za co, za mgliste obietnice?
To ja panu odpowiem. Nie, bo pan do mnie też skierował pytanie. Wydaje mi się, że ta teza jest dlatego do obrony, dlatego do obrony, że Amerykanie, kiedy angażują się w jakieś ważne przedsięwzięcia gospodarcze, na przykład dostarczanie gazu skroplonego, to chcą mieć zapewnione bezpieczeństwo w danym kraju czy w tym regionie. I stąd, jeżeli my rzeczywiście będziemy odbierać na przykład gaz skroplony, to Amerykanie stawiają tutaj na stałe bazy czy na budowanie bezpieczeństwa. Więc ta teza jest do obrony.
Przeczuwam, że polityka amerykańska jest trochę bardziej skomplikowana i wielowątkowa niż to, co powiedział pan redaktor. Natomiast nie byłoby problemu, kryzysu w tej chwili polsko-izraelskiego, gdyby nie ta niefortunna konferencja. Można było sobie wyobrazić, taka jest rola dyplomatów, po to minister Czaputowicz ma całe zaplecze, że w tym czasie, kiedy odbywa się kampania wyborcza w Izraelu, że pewne działania takie prowokacyjne mogą mieć miejsce i to też powinno być rozważane w momencie, kiedy zapadała decyzja o tej konferencji. Natomiast jak popatrzę na polską politykę zagraniczną, gdzie tak naprawdę jesteśmy po kilku latach rządów PiS, generalnie mamy konflikty z wszystkimi. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o Izrael, ten konflikt został wywołany przy okazji niefortunnej ustawy o IPR. Jak pan słusznie powiedział, ustawa została zmieniona pod presjami, ale pewne demony zostały wypuszczone, gin z butelki
mówi pan,
wyszły.
Panie pośle, że nie mamy sojuszników. No tymczasem pewne rzeczy udaje się na poziomie europejskim też wywalczyć.
Z Węgrami,
Węgry są naszym sojusznikiem.
Z Litwą się
zacieśniamy Grupie Wyszehradzkiej. Będziemy budować Trójmorze przy wsparciu właśnie Amerykanów. To są właśnie trwałe
będziemy
sojusze.
Budować Trójmorze pewnie tak jak prom w Szczecinie. Wiele takich rzeczy jest, gdzie gonimy tak zwanego królika. Natomiast jak się popatrzy na fakty, to fakty są dosyć drastyczne. Mamy w tej chwili bardzo poważny konflikt z Izraelem, a konflikt z Izraelem No, bądźmy też do bólu szczerzy. To też jest skomplikowanie naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż, jak pan powiedział, te relacje podobno są znakomite. Zobaczymy, jakie będą skutki. I kończąc, tak naprawdę w polityce ważna jest skuteczność. Zobaczymy, trzymam kciuki za premiera Morawieckiego, czy zmusi państwo izraelskie do przeprosin. Czy rzeczywiście pan Netanyahu, czy jego zaplecze powiedzą przepraszam, uderzą się w piersi, czy rzeczywiście tak będzie. Bo otwarcie kolejnego frontu, obrażenie się na wszystkich nie jest żadną wartością.
A czy jeszcze w takim razie jedna rzecz. Czy zgadza się pan z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, doradcą z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, że w tych akcjach, które właśnie no, się dzieją, tak, w tych różnych, może nie premier Netanyahu, ale na przykład wypowiedzi pani Mitchell, że mogą być maczane paluszki rosyjskie, jak się wyraził, ponieważ wpływy rosyjskie w Izraelu są bardzo, bardzo silne.
Wie pan, no trudno z taką tezą polemizować, czy dyskutować, bo pewnie wpływy rosyjskie mogą być wszędzie. Jak komuś się nie podoba przekop przez Mierzeję Wiślaną, to od razu zostaje rosyjskim agentem. Także możemy założyć, że Rosjanie są wszędzie i wszystko, co nam nie wychodzi, jest winą Rosjan. No, pewnie w jakimś stopniu może tak
ale
być.
Mają
tak.
Bardzo silne wpływy. Także
nie,
silne
nie wykluczam tego, oczywiście.
Karol Rabenda.
No tutaj trzeba zacząć od tego, że no, ta wypowiedź jest no, skandaliczna.
Teraz na mówię pan o wypowiedzi szefa MSZ-u czy premier?
Szefa
MSZ-u
Izraela. Nie. Aż tak skandaliczna nie ma.
Zawsze błyskotliwie musi spętować. Szanuję panie pośle.
Ale nie, jeśli chodzi o wypowiedź szefa MSZ-u, ona jest pewnie podyktowana jakimiś uwarunkowaniami wewnętrznymi trwającą kampanią. Oczywiście to w żaden sposób tego nie usprawiedliwia, ale no też trzeba mieć, też to zawsze trzeba mieć z głowy, że, z tyłu głowy, że no, polityka, tak jak my ją oglądamy w Polsce i uważamy ją często za ostrą, za przesadzoną, to tak samo się dzieje w Izraelu i tam też pewne rzeczy się robi na użytek wewnętrzny. Niestety dla nas no, te tematy historyczne w Izraelu są tam żywe i są często używane w polityce wewnętrznej.
Czy podziela pan tę tezę, która tutaj została sformułowana i przez panią poseł Lider i przez pana posła Aziewicza, że Polska no, skłóciła się ze wszystkimi praktycznie, nie, że nie ma sojuszników?
Nie, to jest zupełnie pomylenie w ogóle nieznajomość sytuacji, jaka tam panuje, bo jeśli chodzi o stosunki z Izraelem, to właśnie polityka premiera Netanyahu dąży do tego, żeby znaleźć sojuszników w Europie. I to chodzi głównie o Grupę Wyszehradzką, ale bo stosunki tego rdzenia Unii Europejskiej z Izraelem to są dopiero stosunki, które no, są na takiej, na poziomie zimnej wojny, można powiedzieć, bo zachodnia Europa jest w kontrze do polityki Stanów Zjednoczonych, która jest w pewnym sensie sprzężona z polityką Izraela i tutaj jest poszukiwanie tego prawicowego rządu w Izraelu stosunków z krajami z Unii Europejskiej. To jest polityka, którą w zasadzie chce zdetonować lewica w Izraelu i stąd się biorą te napięcia. Te dzienniki, które przeinaczały wypowiedź Netanyahu, to są, one mają taki stosunek do rządu w Izraelu, jak chyba Gazeta Wyborcza do rządu Zjednoczonej Prawicy, więc no mówię, to jest sytuacja skomplikowana wewnętrznie w Izraelu, a my wszystko to odbieramy jako stosunki międzynarodowe, to trzeba brać na to poprawkę. Ale skąd się biorą takie wypowiedzi? Te wypowiedzi się nie biorą z tego, że, nie wiem, tutaj jak były sugestie, że ustawa o IPN, to są lata zaniedbań, lata takiej polityki, gdzie trudnych tematów nie ruszamy, trudnych tematów takich historycznych nie stawiamy na ostrzu noża.
W takim razie
nie protestujemy, jak Polacy byli
osłabieni. Co chce teraz osiągnąć w takim razie premier Morawiecki czy szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, nie udając się na ten szczyt? No, co jest prawdopodobne?
No, sytuacja chyba jest jasna. No, mamy w pewnym sensie, nie wiem, delikatnie mówiąc, niezręczność, ostro mówiąc, pewien skandal, jeśli chodzi o wypowiedź szefa MSZ-u. No i oczekujemy reakcji ze strony jego szefa, czyli Benjamina Netanyahu.
Czyli
tak?
Polski rząd oczekuje oficjalnego stanowiska rządu, przeprosin, czy tak jakiejś jednoznacznej oficjalnej deklaracji.
Tak to wygląda.
Jak to ocenia w takim razie może opozycja? Czy to byłby...
Powiedzieć, na co liczy rząd, bo to nie jest mój rząd i ja generalnie no, trochę nie nadążam za polityką.
Ale jest to rząd polski.
Którą prowadzi minister Czaputowicz łącznie z premierem Morawieckim. Ja oczekuję od rządu skuteczności. skuteczności budowania dobrych relacji. Jeżeli rządowi uda się wyegzekwować przeprosiny, naprawić relacje polsko-izraelskie, no to w tym momencie schylę głowę i uznam kompetencje. Natomiast otwieranie kolejnej wojny, no robienie jakiejś dużej emocji z tego, że się nie jedzie na szczyt Grupy Wyszehradzkiej.
No ale to panie proszę, ale to jak powinniśmy zareagować? Pojechać na szczyt.
To jest polityka, która była.
Ktoś nam pluje w twarz, a my mamy mówić, że deszcz pada.
No pytanie, wie pan, pytanie, dlaczego doszło do tego plunięcia w twarz? Jakie powody były i czy to było do przewidzenia? Dyplomacja to jest też sztuka przewidywania pewnych zdarzeń, wychodzenia im naprzeciw, rozpakowywania pewnych konfliktów, zanim one eksplodują.
Pan pamięta głośną wypowiedź Baracka Obamy, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to podczas uroczystości, kiedy wręczał medal pośmiertnie Janowi Karskiemu. I tutaj słaba była ta reakcja Polski. Może to właśnie rozzuchwala i dlatego teraz wydaje się niektórym politykom Izraela, że mogą mówić wszystko.
Wie pan, no dotychczasowe doświadczenie rządów PiS-u, że takie konfrontacyjne rozwiązywanie starych problemów powoduje, że właśnie mamy potwierane fronty z wszystkimi. Ja absolutnie tutaj nie neguję
tego, co w tej chwili powiedziałem.
Tak. Jak pan uważa, że nie powinniśmy nic robić, niech pan to powie.
To wynika z pana wypowiedzi.
Ale pan mi przerwał.
Krytykuje pan w ogóle jakieś działania.
Pozwolił sformułować myśli, zachowuje się pan niegrzecznie.
Proszę skontynuować. Na razie pan mówi ciągle to samo, że my powinniśmy nic nie robić.
Nie odniosłem tego, ani przez mały czas nie powiedziałem. Nie wiem. Proszę. Dziwny rodzaj wychowania w partii Gowina. Także ja nie wiem, to w sumie też się mogę bawić, ale możemy sprowadzić tę dyskusję do takiej debaty kolegów w piaskownicy. Właśnie, pan mnie pyta konkretną ocenę. Ja nie neguję w tej chwili tego, że trzeba być może zająć ostre stanowisko, natomiast będę oceniał za skutki. Za to, w jakim miejscu będziemy za miesiąc, za dwa tygodnie w relacjach polsko-izraelskich, bo to są ważne relacje, również w kontekście naszego bezpieczeństwa, bo to się przekłada na relacje z Ameryką.
Ja jeszcze chciałem zacytować i zapytać właściwie, dlaczego taki głos jak Efraima Zuroffa, który jest dyrektorem biura Wiesenthala, izraelski historyk, uznany badacz, który tak naprawdę teraz próbuje, jest nazywany tropicielem nazistów, ponieważ on jeździ po świecie i próbuje tych nazistów jeszcze znaleźć, tych, którzy uczestniczyli, to spośród narodów, które, i właśnie nie wśród Polaków. I on powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, którego udzielił w lutym tego roku, powiedział takie znamienne zdanie. Naziści, przepraszam, uważali Polaków za podludzi i nie włączyli ich do machiny zakłady. Dlatego Polacy, którzy popełniali zbrodnie, robili to indywidualnie. Tymczasem istniała litewska, łotewska, ukraińska czy chorwacka policja polityczna. Weźmy Litwę, tam zabito 212 tysięcy Żydów, w wielu przypadkach czynili to Litwini. Dlaczego w takim razie właśnie jest taka kampania antypolska, kiedy nawet historyk izraelski, mówię, dyrektor biura Wiesenthala przyznaje, że takie narody mają takie grzechy na swoim sumieniu. I zapadła cisza.
Ja bardzo nie odpowiadam. Myślę, że tutaj ta wizja świata prezentowana przez pana Aziewicza, że za wszelkie zło dziejące się na tym jest odpowiedzialny PiS.
Też to nieudolna polityka zagraniczna, o tym mówimy, że za wszelkie zło.
Pewnego podejścia. Natomiast tu z całą pewnością ten silny atak na Polskę bierze się właśnie z tego, że wbrew temu, co mówi pan Aziewicz, Polska przestaje być krajem wasalnym wobec kogokolwiek. Polska zaczyna być krajem znaczącym, prowadzić suwerenną politykę zagraniczną, właśnie nie ulegając sugestiom, mówimy czasem europejskim, ale tak naprawdę niemieckim. Przecież jest jasne, że tą politykę w Unii Europejskiej dyktuje pod dyktando Angeli Merkel przez ostatnie lata prowadzą Niemcy. I to wychodzenie Polski na pewną suwerenność, samodzielność musi się mocno nie podobać. I stąd ten silny atak, często dla nas niezrozumiały, nieprzetłumaczalny właśnie na te fakty historyczne, które miały miejsce, że Polska nigdy nie posunęła się do współpracy, a już polski rząd, to jest państwo podziemne, do jakiejkolwiek współpracy, kolaboracji z Niemcami w przeciwieństwie do innych narodów, a pomimo to wobec Polski właśnie ze względu na to jej rosnące znaczenie coraz częściej pojawiają się takie nieuczciwe, niedobre ataki i z wielkim bólem obserwuję, jak polska opozycja dokładnie wpisuje się w te wszystkie tony antypolskie, przedkładając swoją egzystencję polityczną nad dobro wspólne, dobro Polski.
A już pan to mówił.
A może jest tak, że skoro Polska buduje jednak strategiczne sojusz z Amerykanami. Nie podoba się to, nie podoba się to Rosji. Rosja ma swoje wpływy, żeby ich użyć i w związku z tym używa ich tam, gdzie się da, także w Stanach Zjednoczonych i używa ich, żeby konfliktować, żeby pokazywać Polskę, no bo nie można budować trwałego sojuszu i poważnego sojuszu gospodarczego z państwem, które miałoby kolaborować z Niemcami. Może o to w tej całej grze chodzi, pani poseł.
Kolaborować z Niemcami. Wie pan co, no to jest...
No wedle tej nieprawdziwej narracji.
Dla większości świata i dla nas jest oczywiste, że Polacy, Polska nie kolaborowała i być może jest tak, że są kraje, tak jak Rosja, której byłoby korzystne, żeby takie informacje na nasz temat ukazywały się w prasie zagranicznej, czy żeby była taka dyskusja.
Czyli dopuszcza pani taką ewentualność?
No dopuszczam, oczywiście. No, polityka zagraniczna jest bardzo skomplikowana i wpływy różnych krajów tutaj różnymi kanałami idą i jest taka możliwość. Natomiast zadaniem rządu jest prowadzenie stabilnej, spokojnej polityki zagranicznej, bez chaosu, co się dzisiaj dzieje. Ja bym była bardzo za tym, żeby Izrael, władze Izraela przeprosiły nas za te wypowiedzi. Dobrze by się tak stało. Natomiast nie wiem, czy długofalowo to jest nie jest zaognianie jeszcze bardziej stosunków polsko-izraelskich. Czy nie lepszym sposobem by było może nie oczekiwanie samych przeprosin, ale naprawdę rozmowy. PiS oczywiście nie jest winien wszystkiemu, co się wydarzyło, tak jak tutaj przedstawia to pan poseł z PiSu. Natomiast chaos w polityce zagranicznej jest po prostu faktem.
Do naszej dyskusji wrócimy po serwisie informacyjnym.
Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
Zapraszam na dogrywkę w Radiu Gdańsk. Gdy opadną sportowe emocje po weekendzie, kiedy policzymy punkty, bramki, sety, gemy, gry w przewadze i osłabieniu, a żużlowcy zjadą do parku maszyn, powiemy to, czego nie zdążyliśmy w weekendowych magazynach z boisk i stadionów. Będzie gorąco, czasami szokująco. Tym razem podsumujemy udział pomorskich drużyn w Pucharze Polski oraz na trzy dni przed inauguracją Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku i Zefeld. Ocenimy szanse na dalekie skoki i wielkie triumfy biało-czerwonych. Włodzimierz Machnikowski, do usłyszenia w poniedziałek po 12.30.
Minęła 9.30. Radio Gdańsk. Wiadomości.
W skrócie Robert Silski. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze kamienicy przy ulicy Zamiejskiej w Gdańsku-Oruni. Tuż przed siódmą strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymieniu w jednym z mieszkań. Na miejscu działało 6 zastępów ratowników. Pozostali mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani przez strażaków. Akcja gaszenia pożaru już się zakończyła. Szef rządu w kilku miejscach w Polsce podsumuje dziś działanie tzw. piątki Morawieckiego. Godzinę temu premier spotkał się z dziennikarzami w Warszawie. Jak mówił, jego rząd spełnił obietnice złożone 300 dni wcześniej. Mateusz Morawiecki odwiedzi 5 miejsc, kolejno w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Szpital Morski imienia PCK w Gdyni Redłowie zaprasza pacjentów onkologicznych oraz tych, którzy zakończyli już proces leczenia, na gimnastykę prowadzoną przez profesjonalnego trenera. Zajęcia odbywają się w budynku numer 5 o godzinie 18. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe mają pomóc poprawić ogólną sprawność pacjentów. Trwają 45 minut i są bezpłatne. W pierwszej części dnia na Pomorzu sporo chmur, lokalnie wciąż utrzymują się zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jak twierdzą synoptycy, po południu w naszym regionie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. W tej chwili jeszcze rzeźko na Pomorzu, na termometrach od 0 do 4 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 7 do 9.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Sojusz Lewicy Demokratycznej przystąpił do Koalicji Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czy tym samym wyzbył się samodzielności, takiej suwerenności politycznej, czy zostanie się przystawką, czy to rzeczywiście jest taki ruch, który pomoże opozycji, takiej zjednoczonej opozycji, która się jednoczy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, poseł Aziewicz?
Mamy już pierwszy sondaż, który pokazuje, że Koalicja Europejska jest w stanie dogonić PiS, a przed nami jeszcze kolejne podmioty, które zapraszamy do tej koalicji, także myślę, że potencjał będzie rósł. Oczywiście pytanie o przyszłość Sojuszu Lewicy Demokratycznej to nie jest pytanie, które powinno być adresowane do mnie. My zapraszamy i widzimy sojusz w ramach szerokiego ruchu podmiotów, które chcą...
Ale partia Razem nie chce z wami iść w każdym razie.
No ale chyba jeżeli chodzi o partię Razem, to chyba nie było po naszej stronie jakiejś takiej emocji, żeby wspólnie razem z tą partią cokolwiek budować.
Wiosna
partia
też
Razem
na razie
idzie swoją drogą i Wiosna również.
To już
natomiast
to już
te partie, które...
A to już zaproszenie było.
Wie pan, no w polityce wiele się wydarza, ale pan też trochę tak, poseł Rabenda, skraca mi wypowiedzi, czego nie widziałem w przypadku pana posła Śniadka, ale rozumiem, że pan
bo tam pan skraca.
Miażdżył nas tutaj cytatami, intelektem.
Jak tak. Na razie najdłuższe natomiast... wypowiedzi tutaj ma pan nieustannie, więc te uwagi są niestosowne.
Dobrze, poseł Aziewicz...
Różne czasomierze mamy, panie pośle, ale to też jestem w stanie zrozumieć. Także wracając do głównego wątku, no budujemy szeroki sojusz na wybory europejskie. Sojusz, który ma obronić Polskę przed takim pełzającym exitem, ale też sojusz, który będzie początkiem zmiany, która powinna nastąpić i wierzę głęboko, że nastąpi jesienią tego roku. I do tej zmiany są potrzebne wszystkie podmioty, które stoją na gruncie demokracji, praworządności, europejskości naszego kraju, a różnice programowe, które między nami są, no będziemy starali się sprowadzić do tego minimum, które umożliwi nam skuteczne wygranie jednych i drugich wyborów.
Karol Rabenda, czy to jest jakieś zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy, czy SLD w takim razie przewiduje pan, że zachowa swoją podmiotowość do wyborów parlamentarnych, czy to już rzeczywiście będzie trwały sojusz także na te wybory?
Nie, no myślę, że nie zachowa swojej podmiotowości i w pewnym sensie zniknie ze sceny politycznej.
Tak jak partia Gowina?
Nie no, myślę, że my się mamy dobrze.
No ale to porównamy, koalicja, to koalicji
przecież. Mamy wicepremiera, mamy 12 posłów, więc...
No to dlaczego pan sugeruje, że
w przeciwieństwie do Nowoczesnej podpisaną partnerską umowę koalicyjną z innymi partiami, więc ja o przyszłość Porozumienia się nie martwię. Ja bym się bardziej na miejscu pani lider martwił o przyszłość Nowoczesnej, która została w zasadzie już skonsumowana przez Grzegorza Schetynę. Ale wracając
ciekawe,
do...
Ciekawe, ile byście mieli procent, gdyby teraz mierzyć wasze procenty poparcia.
Pewnie więcej niż 0,5% Nowoczesnej obecnie.
No, źle pan patrzy na te sondaże chyba. No tak, słabo pan zobaczył ostatnio. Proszę sprawdzić.
Wracając do tematu...
No nie no, to wracając Nowoczesna do tematu, w ostatnich sondażach 2%. To jest sondażu Kantar Public i Cebus.
Granica błędu statystycznego.
Ale ja mówię, gdyby zbadać no teraz partię Porozumienie,
wracając
byłoby
do,
prawdopodobnie.
Do tematu,
bardzo podobnie.
Jeśli chodzi o sojusz, no tak, tak zwany koalicji... europejskiej, była koalicja obywatelska, teraz jest koalicja europejska, to powiem tak, od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. Tutaj to są różnego rodzaju tańce Grzegorza Schetyny nad mniejszymi partiami, żeby je spacyfikować. No tutaj SLD trochę dziwi, bo oddała w zasadzie pole partii Wiosna, czy tam Wiośnie. Nie wiem, jak to się tak odmienia.
Bo
tutaj, jeśli chodzi o spór jakiś ideowy, to tutaj mogła śmiało rywalizować. Jeśli idzie do koalicji z no, formalnie HDK-ami, chociaż to HDK-stwo jest takie pod znakiem zapytania, czyli z Platformą Obywatelską, no to ten lewicowy elektorat trochę osieroci i moim zdaniem kolejna formuła stworzona przez Grzegorza Schetynę będzie dalej tym samym, czyli takim antypisem, partią antyrządową i to nie zwiększy poparcia dla tego podmiotu i to będzie dalej te 20 parę
procent.
Mamy
pierwszy sondaż póki co, zobaczymy jakie
będą zobaczymy kolejne. Jak będzie następny.
Czy jest pytanie, kto straci miejsca z tych aktualnych europosłów, skoro słyszymy, że na listach koalicji europejskiej mają się pojawić no, politycy tacy jak Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz, zresztą byli na wspólnej konferencji, czy już to jakoś jest ustalone, ma też kandydować Magdalena Adamowicz. Ewa Lider, czy wiadomo, kto w takim razie straci miejsce? No bo na pewno...
Myślę, że to nie do mnie jest pytanie, ale tutaj naprawdę nie chodzi o interes polityczny. Tak, ale nie, mi chodzi o te konkretne miejsca. Bo to nie chodzi naprawdę o interes pojedynczych polityków, tylko ich szanse
no Paweł Kukiz
w tej kampanii wyborczej i w tych wyborach. I to jest bardzo ważne, żeby to była silna koalicja, żeby byli silni kandydaci na listach i nie chodzi o pojedyncze osoby, więc tutaj nie będziemy się raczej zastanawiać, przynajmniej ja bym się tak nie zastanawiała nad konkretnymi nazwiskami, które stracą lub nie stracą coś. Koalicja ma na celu stworzenie wspólnego sojuszu, który spowoduje, że się wygra wybory. I tutaj nie chodzi o takie szczegóły. Natomiast te rozmowy są prowadzone na szczeblu krajowym, więc ja o szczegółach Państwu nie powiem nic.
A czy to jest takie porozumienie, można powiedzieć, okrągłego stołu, że tak jak wtedy tam usiedła część elit Solidarności z politykami komunistycznymi, teraz postkomunistycznymi, to nie przeszkadza, tak?
Ja mam wrażenie, że chyba mówiliśmy już, jak jest cel tego
porozumienia.
To powiedzmy jeszcze raz.
To nie przeszkadza.
Chcemy ratować nasz kraj, chcemy ratować naszą politykę zagraniczną, chcemy powstrzymać pełzający exit, to takie powolne wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Chcemy przywrócić prawo
rządowe na ten polexit.
Chociażby to, co się dzieje na Mierzei Wiślanej w tej chwili. Komisja Europejska wyraźnie prosiła nas o wstrzymanie się, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, ponieważ rozpatruje dokument, który został został przekazany przez rząd polski Komisji Europejskiej w celu rozpatrzenia. Komisja ma władcze kompetencje, jeżeli chodzi o ochronę środowiska w naszym
przepraszam,
kraju.
Przepraszam, czyli przekop Mierzei ma być dowodem
nie, pan,
na
pan mnie nie słyszał? Komisja wyraźnie poprosiła o to, aby wstrzymać wycinkę drzew do momentu, zanim zapozna się z odpowiedzią rządu polskiego na pytania komisji. Ale w tej chwili harwestery wycinają drzewa.
Panie pośle, ale czy walka o nasze interesy, czy stawianie pewnych spraw stanowczo, to jest dowód
na polexit? Nie, ja pokazuję przykład tego, jak traktujemy nasze zobowiązania wynikające z obecności w Unii.
Komisja Europejska zalecała odstrzał dzików. Platforma była przeciwko odstrzałowi dzików, czyli Platforma chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Takie jest myślenie posła Ziewicza. Gratuluję.
Ja już z panem chyba nie będę polemizował.
To narracja tam, gdzie nie ma rzeczywistych argumentów, to się wymyśla i straszy. Mowa o silnej koalicji, natomiast to ma być koalicja silna strachem właśnie, bo nic innego tutaj, żadne inne spoiwo ideowe mi się nie rysuje. W końcu ci posłowie, którzy w tej chwili zawierają koalicję i zamierzają iść razem do wyborów w Parlamencie Europejskim, należą do zupełnie różnych frakcji, co pokazuje ewidentnie, że zupełnie ideowo tych ludzi
czy tych
środowisk nie łączy nic. I przyznam, że z taką rosnącą nie będę tu używał mocnych słów.
W emocji czekam, patrzę, jak pan błyśnie znowu.
Patrzę na tą całą argumentację, jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej. To jest ewidentnie polską racją stanu, żeby odzyskać pełną suwerenność na znaczącą częścią Polski. Przecież myśmy tam przez Rosjan byli cały czas rozgrywani tak, że mając ograniczoną żeglugę po tym zupełnie dużym akwenie, a prawdę mówiąc w ogóle wykluczono, bo teoretycznie trzeba występować o zgodę, jak na razie zgody na przepływy przez tą cieśninę pilawską pojedyncze tylko jednostki otrzymują. Jest to praktycznie niemożliwe. Jesteśmy tu rozgrywani. Trzeba z tym skończyć. Natomiast odnośnie wycinki drzew, gdyby nie podjęto i teraz, to by znaczyło, że odkładamy to ponad pół roku, być może o rok nawet.
Czy Prawo i Sprawiedliwość...
Czy o kampanię wyborczą, panie pośle, mówmy wprost.
Czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle rozważa ten tak zwany polexit, wyjście Polski z Unii Europejskiej? Bo to jest argument, który się pojawia ze strony opozycji bardzo często.
To jest właśnie to, wobec braku jakichkolwiek argumentów próbuje się budować zagrożenie, które jest wymyślone, wyssane z palca, co jest coraz bardziej w tej chwili cechą niektórych polskich gazet z Gazetą Wyborczą na cele, ale w które się wpisuje absolutnie koalicja Platforma Obywatelska, nie mając żadnych innych argumentów, próbuje się tylko grać emocjami, straszeniem ludzi, budować jakieś wirtualne, urojone zagrożenia.
Pytanie jeszcze do posła Aziewicza, bo może jest najlepiej w tym zorientowany. Czy prawdą jest, że rośnie w siłę taka frakcja, można powiedzieć, samorządowców, jeżeli chodzi o Koalicję Europejską czy Koalicję Obywatelską, tacy politycy jak Rafał Trzaskowski czy kandydująca na prezydenta Gdańska pani Dulkiewicz, Aleksander Dulkiewicz, chcieliby jednak, zwierają, można powiedzieć, szeregi, chcieliby odgrywać bardziej znaczącą rolę. Czy to jest prawda?
Znaczy myślę, że wiele środowisk jeszcze pojawi się przed wyborami europejskimi, ale przede wszystkim przed parlamentarnymi, które będą chcieli wywrzeć wpływ na przyszłość naszego kraju, na pełne przywrócenie demokracji, przestrzeganie konstytucji, zaniechanie łamania praworządności. I to dobrze, jeżeli do tego szerokiego ruchu ludzi dobrej woli dołączają również takie środowiska samorządowe, które mają realne poparcie w swoich konkretnych gminach. Ale to nie wszystko. Myślę, że to, co się wydarzyło przy okazji śmierci Pawła Adamowicza, też pokazuje, powiedzieć, że rośnie w siłę taki oddolny ruch obywatelski. Ruch taki, który przeciwstawia się kampanii nienawiści językowi, który jest uprawiany w tej chwili w polityce.
Także... Tylko panie pośle, jeszcze dopowiem, że no, ci samorządowcy chcieliby mieć większy wpływ, ale trochę jakby marginalizując rolę Grzegorza Schetyny.
Widzę w tym taki powrót czy rozwój Polski obywatelskiej, natomiast nie konfliktowałbym z Grzegorzem Schetyną, panie redaktorze, nie wypada naprawdę panu insynuować takich rzeczy, bo ja niczego podobnego nie słyszałem.
Ale to nie jest sytuacja,
Pan słyszał na pewno, tak.
Prezydent Dudkiewicz powiedział, że Grzegorz Schetyna się nie nadaje na premiera i to padło chyba wczoraj czy przedwczoraj, więc ten ruch taki samorządowy, mi się wydaje, że to jest jakieś przygotowanie do powrotu ewentualnego Donalda Tuska, a to oczywiście jest sprzeczne z interesem partyjnym Grzegorza Schetyny, więc takie tutaj okrągłe hasła pana posła to w zasadzie nie zmienią tego, że prawdopodobnie po wyborach do Europarlamentu będziemy mieli starcie znowu na opozycji między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem o to, kto będzie tam rządził, bo Grzegorz Schetyna, jak Donald Tusk zostawił mu partię, to miał taki ciężki okres i sobie tam umościł swoją pozycję, a Donald Tusk chce wrócić i mu to po prostu zabrać.
Oczywiście takie są błyskotliwe analizy.
Ja myślę, że im więcej mądrych polityków na scenie politycznej, tym lepiej. I to się zawsze ścierają się jakieś tam wizje, wyobrażenia czy rządzenia Polską i zawsze ta dyskusja wewnętrzna będzie. Natomiast im więcej takich polityków na scenie politycznej, mądrych, oddolnych polityków i więcej tych, którzy działali w samorządzie, tym lepiej dla Polski.
Dokładnie. Ja nawiązuję trochę do tekstu, który się dzisiaj w Newsweeku ukazał, czego obawia się Grzegorz Schetyna. Lider Platformy jest rozdarty, bardzo chce pokonać PiS i rządzić, ale obawia się, że Donald Tusk wróci do kraju i to on będzie rozdawał kardę, a teraz jeszcze ma na plecach Roberta Biedronia. Stąd też te pytania, może i o rolę samorządowców. No, nie da się ukryć, że Rafał Trzaskowski wygrał wybory w Warszawie z ogromnym poparciem i mówiło się, że jest taką nową nadzieją, jeżeli chodzi o opozycję.
Ale wygrał jako kandydat Platformy Grzegorza Schetyny.
Tak. I czy Janusz Śniadek zna jakieś kuluary tych rozstrzygnięć w opozycji?
Na pewno. W ogóle patrząc na kuluary, to ja przyznam, że przy okazji tej wielkiej żałoby i żalu, kiedy żegnaliśmy premiera Olszewskiego, to mieliśmy okazję w tym filmie Nocna Zmiana znakomicie poznać kuluary naszej polskiej polityki i zobaczyć, jak ci obrońcy demokracji i konstytucji knują po nocy, żeby zupełnie nie oglądając się na opinię Polaków układać naszą rzeczywistość. I mam takie wrażenie, że dzisiaj dzieje się podobnie. Także to...
No właśnie, to na Srebrnej niestety... układ, cichy układ, dogadywanie się co do budowania dwóch wież. Zgadzam się z panem, 100%.
Ta koalicja obywatelska jedynym spoiwem tutaj, jakie jest, tak jak wtedy budowano to koalicję przeciwko rządowi premiera Olszewskiego, tak dzisiaj ten strach przed PiS-em jest jedynym spoiwem łączącym waszą dzisiejszą koalicję i te rozmowy kularowe.
Jeszcze dwa tematy właśnie, które państwo poruszyli, to może w takim razie też chciałbym do tego nawiązać. Tutaj pani poseł lider wywołuje kwestię publikacji tych tak zwanych taśm Kaczyńskiego. Ukazał się w piątek kolejny materiał Gazety Wyborczej. Wedle informacji Gazety Austria Gerald Birkfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłaniał go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z Rady Fundacji. Później te informacje w jakiejś mierze trochę prostował mecenas Roman Giertych, który reprezentuje Austriaka, napisał na Twitterze, że w nawiązaniu do dzisiejszych opublikowanych zeznań pana Birkfellnera przez Gazetę Wyborczą uprzejmie informuje, że nie wynika z tych fragmentów, aby mój mocodawca miał pewność, że pieniądze trafiły do księdza Rafała Sawicza, a tak sugeruje podtytuł artykułu. Zresztą ten podtytuł został zmieniony. Czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się kolejnych, czy ma sobie coś do zarzucenia?
Patrzę z rosnącym oburzeniem, a nawet powiem tak, tutaj się realizuje to przysłowie, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Przecież te kolejne publikacje ośmieszają. Ten pan w tej chwili już nie wie, kto go namawiał, nie wie, komu dał. Także w ogóle to zeznanie jest kompletnie irracjonalne i myślę, że w tej chwili nikogo z Polaków to nie przekonało, oprócz tego, że Jarosław Kaczyński okazał się rzeczywiście uczciwym i praworządnym człowiekiem, w najbardziej takich poufnych, dyskrecjonalnych rozmowach.
A nawet srebrny.
Pani poseł, ale czy jednak prostowanie artykułu w dniu ukazania się trochę nie deprecjonuje jego siły oddziaływania?
Proszę Państwa, zbierając całość tych publikacji, jeśli okaże się prawdą, że interesy pojedynczych posłów z partii rządzącej są chronione przez cały aparat państwa, to naprawdę co mamy tutaj problem.
Z indywidualnym interesem.
Mamy tutaj problem. No to jest insynuacja, to tak wynika z tych nagrań, konkretnych nagrań, które są prawdziwe lub nie.
Tylko pani poseł, tutaj nie ma mowy o interesie Jarosława Kaczyńskiego.
Jeśli to prawda, to mamy oligarchów.
Fundacja Lecha Kaczyńskiego.
Jaki indywidualny interes ma pani na myśli?
Biznesowy interes, konkretnie na przykład posła Jarosława Kaczyńskiego.
Ale tutaj nie ma mowy o interesie.
Uczestniczył w tych rozmowach.
Ale pani poseł, trzymajmy się faktów. Tutaj nie ma interesu Jarosława Kaczyńskiego.
Żałosna jak ten brukowiec, który
jeżeli tutaj mówić o interesie,
ja się będę komentować tych pana wypowiedzi dzisiaj błyskotliwych.
To tylko fundacji Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński na tym nie zarobiłby ani grosza.
Czas jest na to, żeby Jarosław Kaczyński był przesłuchany. No, niestety zapowiada się, że o tym, czy Jarosław Kaczyński będzie przesłuchiwany, zdecyduje sam Jarosław Kaczyński. To jest przerażające, że mamy aż takie... taką ochronę interesów jednej konkretnej partii rządzącej przez to, że zmieniliśmy prawo dotyczące na przykład prokuratury.
Czy źle, że partia polityczna powołuje fundację, ta spółka, która ma budować think tank, bo tak naprawdę i Izbę Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Czy to nie jest zakazane przez prawo?
Pan pytał tu o interes Jarosława Kaczyńskiego. Tu nie mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński, nie wiem, sobie wziął do kieszeni 50 tysięcy, tylko Jarosław Kaczyński wiele na to wskazuje, buduje strukturę, poprzez którą będzie kontrolował wielką inwestycje przynoszącą ogromne przychody.
Ale Jarosław Kaczyński powiedział, na czym mu zależy. Na tym, żeby zbudować think tank i zbudować Izbę Pamięci Lecha Kaczyńskiego.
Ludzie ocenią w oparciu o to, co mówią, na czym im zależy, to pewnie z posłem Śniadkiem bym się łatwiej rozmawiało. Natomiast ja nie chcę mówić o tym, co powiedział, tylko jak oceniam realną grę interesów. I interes Jarosława Kaczyńskiego oczywisty widzę. Natomiast w tej chwili toczy się wielka tak naprawdę gra o to, na ile Polska jest państwem praworządnym, zaraz dopowiem, a na ile są osoby, które są wyłączone spod prawa, których prawo nie dotyczy. I w każdej normalnej sytuacji, przy tego rodzaju ilości informacji, no delikatnie rzecz biorąc kontrowersyjnych, w każdym normalnym kraju zostałoby wszczęte postępowanie i taka osoba jak Jarosław Kaczyński i te, które uczestniczyły w rozmowach, o których mówię.
Ale to nie musi być po prostu wskazanie na konkretny artykuł prawa.
One by były już przesłuchane i w sposób transparentny toczyłoby się postępowanie, tak żeby również opinia publiczna mogła się dowiedzieć, co się naprawdę wydarzyło. Ja nie przesądzam o winie Jarosława Kaczyńskiego, bo jeszcze chciałem panu coś dopowiedzieć, ale proszę mi przypomnieć, o co pan pytał.
Nie, no ja mówiłem o tym, że Jarosław Kaczyński domagał się dokumentów poświadczających wykonane
indywidualny interes.
Indywidualny interes, tak.
Jeżeli ktoś jest szefem partii, tak naprawdę osobą, która kontroluje w tej chwili politykę polską jednoosobowo, no to trudno jest rozgraniczyć interes tej osoby od interesu całej formacji, którą zarządza, którą steruje w dowolny sposób.
Można, dlatego że Jarosław Kaczyński mówił o Instytucie Lecha Kaczyńskiego, który ma być takim zapleczem intelektualnym dla partii politycznej, także Izbą Pamięci. I Karol Rabenda.
Ale wielkim biznesem.
Ale Jarosław Kaczyński nie ma z tego ani grosza.
Nie.
I Karol Rabenda.
To jest w ogóle pomylenie jakichś pojęć tego, co jest prywatne, co jest podmiotem prawnym, no bo fundacje są podmiotami prawnymi i to nie jest niczyj interes, bo
możemy porozmawiać o ustawie o zarządzaniu mieniem Skarbu Państwa.
Nie wiem, czy się poseł Aziewicz zgodzi, ale pewnie się nie zgodzi.
Zarządu partii politycznej.
Pewnie się nie zgodzi, ale jeśli chodzi o to, czy fundacji wiecznie będzie, nie wiem, jakimś ciałem kolegialnym Jarosław Kaczyński, to pewnie poseł się zgodzi, że pewnie wiecznie nie, bo pewnie fundacja będzie istniała dalej, a my nie jesteśmy wieczni. Tym się różni osoba prywatna od osoby prawnej. Jeśli chodzi o fundacje, to one podlegają pod ustawę i one są wszystkie działania fundacji w Polsce są dość szczegółowo kontrolowalne. Jeśli chodzi o pieniądze, które są w fundacjach, są one kontrolowane, bo jak przypomnimy, był taki przypadek posłanki Platformy Obywatelskiej, która z pieniędzy fundacji tam lodówkę sobie kupowała, jakieś rzeczy prywatne, no to zostało to skontrolowane i ta pani dostała zarzuty. To tyle, jeśli chodzi o...
A pana obecność w spółce też kontrolował?
Funkcjonowanie
jako członka organu partii, co jest zakazane ustawą?
W Polsce i podmiotów prawnych. Więc ja tutaj nie widzę żadnych powiązań prywatnych, no bo to wszystkie oskarżenia, że ktoś będzie miał z tego interes, no to są oskarżenia, które podlegają pod kodeks karny, no bo w ten sposób można powiedzieć, że Instytut Obywatelski związany z Platformą Obywatelską to jest interes przewodniczącego partii, tak? To tak można insynuować wszystko. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, jest też fundacja, która jest przy PSL-u i też prowadzi działalność gospodarczą, to co będziemy mówić, że
ale co, budują dwie wieże w najdroższym miejscu w Warszawie? I uczestniczy w tym przewodniczący?
Prowadzi działalność gospodarczą, no to jest jakiś absurd. Jeśli chodzi
Panie radny,
jeśli chodzi o budowanie,
czy przewodniczący
jeśli chodzi,
uczestniczy w
jeśli
takich
chodzi,
rozmowach
jeśli
dotyczących
o budowanie,
pieniędzy,
jeśli budowanie
czy budują
czegoś w Warszawie, to tak naprawdę
spokojnie,
ta...
Ale to trzeba porównywać.
To jest w pewnym sensie oskarżenie rządów w Warszawie, które przez 30 lat nie były w stanie w centrum Warszawy przygotować planu zagospodarowania przestrzennego. I to są niestety, ale w większości politycy Platformy Obywatelskiej, gdzie o tym, czy ktoś może coś budować, decyduje urzędnik i prezydent. To jest w pewnym sensie patologia, jeśli chodzi
Szanowni
o
Państwo,
samorząd,
na koniec
bo w takim miejscu powinien być plan.
Chciałem wspomnieć, bo pożegnaliśmy w sobotę Jana Olszewskiego, żołnierza szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, adwokata, obrońcę takich działaczy opozycji demokratycznej jak Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski, premiera pierwszego rządu wyłonionego w wolnych wyborach. I chciałem Państwa zapytać o to, jak Państwa zdaniem istotną rolę w najnowszej historii odegrał Jan Olszewski. I zacząłbym może od posła Aziewicza, ale też zadał dodatkowe pytanie. Czy trochę pan jednak nie ubolewa nad tym, że na pogrzebie jednak premiera rządu Rzeczpospolitej nie ma żadnego przedstawiciela władz Platformy Obywatelskiej? Nie ma też Rafała Trzaskowskiego, a Jan Olszewski był honorowym obywatelem Warszawy.
Więc według mojej wiedzy był obecny pan marszałek Bohdan Borusewicz, była obecna pani marszałek Kidawa-Błońska.
Nie było ich
natomiast
widać.
Jeżeli nie było widać, no to nie do mnie pytanie, tylko do kamerzystów. Natomiast pan mnie pyta moją refleksję. Ja nie współpracowałem
prezydent
z Janem Olszewskim. Nie mam osobistych doświadczeń, jeżeli chodzi o współpracę z jego osobą, natomiast znałem i pamiętam jego rolę jako historycznego takiego pomnikowego obrońcy opozycji i za to zasługuje na największy szacunek. Zdecydowanie nie odnalazł się w wolnej Polsce i trudno tutaj mówić o nim jako o skutecznym polityku. Raczej jego próby budowania czegoś w demokratycznym państwie nie skończyły się sukcesem, natomiast za to, co zrobił w czasach, kiedy wszyscy walczyliśmy o wolność, należy mu się szacunek i ja ten szacunek też w tej formie przynajmniej składam.
A prezydent albo wiceprezydent Warszawy nie powinien być na tym pogrzebie?
Ale to proszę mnie o to nie pytać. Obecność na pogrzebie nie jest obowiązkowa, ja nie jestem tutaj od układania kalendarza kogokolwiek.
Pani poseł, rola Jana Olszewskiego?
Cześć jego panięcie, to naprawdę był wielkiej klasy polityk i ja też mam wielki szacunek za to, że bronił opozycjonistów, bo to wtedy była bardzo trudna i odważna decyzja, nie było
bronił,
chętnych
co było podkreślane bez pieniędzy.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby...
A mówi poseł Aziewicz
o pomnikowej do postaci. Naśladowania, nie?
Zasługuje na pomnik w Warszawie?
Z tymi pomnikami to trzeba ostrożnie. Oczywiście, że zasługuje, tylko trzeba ostrożnie do tego podchodzić, bo to widzę, że to są zawsze bardzo gorące tematy w Polsce i szczególnie w Warszawie. Ale tak, prawdopodobnie tak.
Janusz Śniadek?
Z całą pewnością, tu wszyscy się zgadzamy, jak Polska długa i szeroka, że to jest wielki mąż stanu, patriota, państwowiec, uczciwy, bezinteresowny. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że można go nazwać jednym z ojców polskiej niepodległości. I powiem tak, liderzy partii politycznych mają obowiązek, to nie jest kwestia ich stosunku, ale na pogrzebie byłego premiera mają obowiązek być i reprezentować swoje ugrupowania.
I dwa zdania Karol Remenda na koniec, puenta.
No wielki człowiek, ja myślę, że powinien zostać upamiętniony. Wszyscy najbardziej pamiętają premiera właśnie z premierostwa, ale trzeba pamiętać, że to, co robił wcześniej, czyli w latach PRL-u, to jest rzecz, która naprawdę jest tak wielka, że
to się zgadzamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Państwu.
W wszystkich miastach w Polsce.
Ewa Lider, Nowoczesna, Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Rabenda, Porozumienie, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia.